Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W Brukseli rozpoczął się w czwartek dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.
Jednym z głównych tematów posiedzenia unijnych liderów jest tak zwany Brexit. Szefowa brytyjskiego rządu zwróciła się do Brukseli o opóźnienie go do 30 czerwca. Pierwotny scenariusz zakłada, że Wielka Brytania powinna opuścić wspólnotę w nocy z 29 na 30 marca.
Polska przygotowuje się na różne scenariusze. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał tuż przed rozpoczęciem szczytu z premier Teresą May. Szef polskiego rządu zapewnił, że obywatele polscy nie ucierpią nawet w przypadku Brexitu bez umowy.
Po raz kolejny uzgodniliśmy, że zrobimy wszystko z panią premier May, że nawet w przypadku Brexitu bez umowy, czyli tego twardego wyjścia, polscy obywatele nie ucierpią, a będziemy czynić wszystko, co możliwe, żeby również handel polsko-brytyjski nie ucierpiał i żeby polscy przedsiębiorcy mogli dalej bez przeszkód swoje towary do Wielkiej Brytanii eksportować, bo na tym nam oczywiście bardzo zależy.
Poza Brexitem podczas szczytu w Brukseli unijni liderzy omówią przygotowania do szczytu Unia-Chiny, który odbędzie się 9 kwietnia.
Europejscy przywódcy mają też zaakceptować plany komisji w sprawie zharmonizowanego podejścia do rozbudowy sieci 5G w Unii Europejskiej. Ponadto w planie jest dyskusja na temat nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Liderzy wspólnie Noty chcą przypomnieć, że jej nie akceptują.
Były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik rządu Donalda Tuska stanął w czwartek przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Posiedzeniu przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Paweł Graś pełnił funkcję sekretarza stanu w kancelarii premiera, był także pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa. W latach 2009-2014 był rzecznikiem rządu premiera Donalda Tuska. Jeden z głównych wątków przesłuchania dotyczył nagranej w 2013 roku w restauracji Sowa i Przyjaciele rozmowy, w której oprócz Pawła Grasia brał udział m.in. ówczesny szef PKN Orlen. Graś stwierdził wówczas, że w Polsce nie opłaca się produkcja narkotyków, tylko produkcja fałszywych faktur. Mówił też, że przestępcy VAT-owscy przerzucali się z jednych towarów na drugie. Przed komisją wyjaśniał, że były to opinie prywatne. Jak wskazał, rząd miał świadomość problemu i podejmował działania, aby ograniczyć zjawisko.
Nie sądzę, żebym się dzielił prywatną opinią moją z panem premierem czy z kimkolwiek. Jak podkreśliłem, pan premier w każdej dziedzinie miał ekspertów i specjalistów, z których mógł korzystać. Ja na pewno nie byłem ekspertem ani specjalistą w dziedzinie ani podatku, ani finansów.
Do zeznań Pawła Grasia po przesłuchaniu odniósł się szef sejmowej komisji, poseł Marcin Horała.
Na ten moment wszystko wskazuje na to, że ten problem był całkowicie ignorowany, niedostrzegany, no jakby to nie był żaden szczególny problem, a przypomnę, że już w pierwszym roku po ówczesnej zmianie rządu luka VAT wzrosła dwukrotnie. Dwukrotnie zwiększyła się ta różnica pomiędzy tym, co powinno wpłynąć do budżetu państwa, tym, co realnie wpłynęło, więc problem był, a był, no, delikatnie mówiąc, zignorowany.
Kolejne przesłuchania przed komisją już w przyszłym tygodniu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska rodzina wymaga dziś szczególnej ochrony, dlatego rusza akcja SOS dla polskiej rodziny.
Ma to związek z atakiem, który przypuszczają dziś na rodzinę środowiska lewackie oraz LGBT. Do szkół ma być wprowadzana tak zwana seks-edukacja, która, jak ostrzegają eksperci, ma jeden cel, jakim jest rozbicie podstawowej komórki społecznej.
W ramach akcji SOS dla polskiej rodziny będą organizowane konferencje oraz spotkania, na których eksperci będą ostrzegać przed genderowymi treściami.
Przewodniczącym Komitetu SOS dla Polskiej Rodziny został Hubert Grzegorczyk, który organizował w Gdańsku akcję przeciwko deprawacji dzieci. W skład tego gremium weszli także m.in. były poseł Andrzej Jaworski, poseł Anna Sobecka i redaktor Grzegorz Górny.
Andrzej Jaworski zwraca uwagę, że atak na rodzinę idzie dziś praktycznie z każdej strony.
I z mediów prywatnych, i z mediów publicznych, i przez różnego rodzaju akcje prawne i akcje, które są finansowane z państw zachodnich, z różnego rodzaju organizacji. Zachęcamy Was do tego, aby włączyć się w tą wielką akcję SOS dla polskiej rodziny, aby organizować spotkania przy parafiach, przy różnego rodzaju klubach. My będziemy chcieli na te wasze spotkania wysyłać specjalistów, którzy będą mówić o tym, dlaczego to jest tak ważne, dlaczego trzeba przeciwstawić się temu.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, podkreśla, jak ważna jest mobilizacja w obliczu zagrożenia polskich rodzin.
Chodzi o ratowanie polskiej rodziny. Chodzi o to, żeby Polacy się gromadzili, żeby organizować w swoich miejscowościach, w parafiach, we wspólnotach swoich takie dokształcanie, co to jest, i mobilizowanie się przeciwko niszczeniu polskiej rodziny.
Osoby zainteresowane włączeniem się w akcję mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 502 227 746.
Niedługo zostanie uruchomiona także strona internetowa. W sieci będą dostępne materiały informacyjne oraz terminy, w których będą organizowane spotkania.
Genderowa konwencja stambulska powinna trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Zbadanie jej zgodności z konstytucją mogłoby być sposobem na wyeliminowanie umowy z polskiego prawa, czytamy w naszym dzienniku.
Takie rozwiązanie zabezpieczyłoby Polskę na wypadek przejęcia władzy przez środowiska lewicowe, pisze gazeta.
W sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że konwencja narusza ustawę zasadniczą, orzeczenie będzie niepodważalne. Tym samym międzynarodowa umowa przestanie obowiązywać. Taka ścieżka to najprostsza i najszybsza z procedur krajowych.
Do sprawy odniósł się poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, specjalista od prawa międzynarodowego. Jak wskazał, badanie umów międzynarodowych formalnie jest możliwe, ale rzadko praktykowane.
Z punktu widzenia prawa oczywiście istnieje możliwość badania umów międzynarodowych z konstytucją. O tym stanowi artykuł 188 punkt 1 konstytucji. Oczywiście decyzja o tym, czy takie badanie przeprowadzać, jest poważną decyzją. Jest to bowiem związane z kwestiami stosunków międzynarodowych, więc jest to tak, taki rodzaj badania zgodności z konstytucją, który wprawdzie jest przewidziany przez prawo, ale w praktyce dochodzi do niego stosunkowo rzadko.
Konwencja stambulska mówi o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Pod płaszczykiem przemyca do systemu prawnego ideologię gender. Dokument Rady Europy podpisał rząd Donalda Tuska w grudniu 2012 roku.
O wypowiedzenie konwencji wielokrotnie apelowały środowiska prawicowe. Kilka dni temu pismo w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego wystosowała Prawica Rzeczypospolitej.
Cały czas jesteśmy otwarci na dialog i wierzę, że środowisko nauczycielskie podejmie propozycję rozmów, powiedziała wicepremier Beata Szydło.
Oceniła, że politycy opozycji wykorzystują zapowiedziany strajk nauczycieli w kampanii wyborczej.
Wiceszefowa rządu Beata Szydło podkreśliła, że obecny rząd jest w trakcie wprowadzania podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że te wynagrodzenia powinny być wyższe i tak jak pan premier Morawiecki mówi, że chciałby, żeby nauczyciel dyplomowany zarabiał około 6 tysięcy złotych i to jest nasza deklaracja, że chcemy na ten temat rozmawiać. Cały czas jesteśmy otwarci na dialog i wierzę w to głęboko, że środowisko nauczycielskie podejmie tę propozycję rozmów, że siądziemy do stołu i że będziemy mogli wspólnie ustalić harmonogram zmian i ewentualnie kolejnych propozycji, które będą się pojawiały, ale zróbmy to wspólnie, razem i nie wykorzystując dzieci w tej kampanii wyborczej.
Podczas konferencji wicepremier wskazywała, że politycy opozycji cynicznie wykorzystują strajk nauczycieli do tego, żeby uderzać w rząd i wprowadzać chaos.
Wiceprezes PiS-u Beata Szydło przypomniała wypowiedzi minister edukacji narodowej w rządzie PO-PSL Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która w 2015 roku mówiła, że w budżecie państwa na 2016 rok nie ma pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Dostępność terenów południowej Polski zależy od dobrej i nowoczesnej infrastruktury, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Polityk wraz z prezydentem Andrzejem Dudą zainaugurował w czwartek 11. Międzynarodowe Forum Górskie w Zakopanem. Szef resortu infrastruktury wskazał, że obrady zapoczątkują proces przygotowania i realizacji wspólnych projektów dla górskich regionów.
Chodzi o rozwój sieci kolejowej i dróg na południu Polski. Andrzej Adamczyk mówił o już realizowanych zadaniach na południu. Wymienił m.in. budowę drogi ekspresowej S7 do Rabki, tzw. Zakopianki.
Polityk podkreślił, że w rozwoju południa ważna jest współpraca samorządów z rządem.
Budujemy szybkie drogi, drogi krajowe, połączenia kolejowe, doprowadzające ruch turystyczny do obszarów górskich. Ale nie możemy uznać, że na tym kończy się rola państwa. Powinniśmy i będziemy szukali wspólnych rozwiązań z samorządami, aby te procesy powiązać z rozwiązaniem tak zwanego problemu ostatniej mili. Tak nazywamy wyzwanie dotyczące dotarcia do docelowej miejscowości regionu górskiego, niekoniecznie znajdującej się przy głównym szlaku.
Tematem przewodnim 11. Międzynarodowego Forum Górskiego były potrzeby transportowe w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Wydarzenie odbywa się w Zakopanem od 2010 roku.
Organizatorem forum jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury. Patronat nad tegorocznym spotkaniem objął prezydent Polski Andrzej Duda.
W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się w czwartek konferencja historyczna pod tytułem Polska w II wojnie światowej – polityka, martyrologia i czyn zbrojny.
Wydarzenie zorganizowano w kontekście zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas konferencji rozmawiano o polityce międzynarodowej w przededniu wojny, pozycji Polski w tym okresie, samych działaniach militarnych oraz na temat martyrologii narodu polskiego, szczególnie na Pomorzu.
Dużo uwagi poświęcono zbrodni oraz represjom niemieckim i sowieckim wobec mieszkańców Pomorza w latach 1939 i 1945.
Podczas konferencji głos zabrał m.in. profesor Aleksander Smoliński z UMK w Toruniu. Prelegent mówił na temat militarnych aspektów kampanii wrześniowej i ówczesnego stanu uzbrojenia polskiej armii. Wskazał, że było ono takie, na jakie było nas stać, co nie znaczy, że byliśmy pod tym względem gorsi od innych.
Uzbrojenie w wielu aspektach wcale nie gorsze niż to, czym dysponowały znacznie silniejsze armie. Nie mogło być w lepszym stanie to wojsko, po prostu Polski nie było na to stać ze względów ekonomicznych. I także możliwości gospodarczych, czyli produkcji sprzętu. Się bardzo często na przykład krytykuje eksport uzbrojenia przed wojną. Niesłusznie, bo władze polskie pochodziły z takiego założenia. Za 3 sprzedane samoloty uzyskuje się jakieś pieniądze, za które można kupić 1 samolot dla wojska polskiego. Budżetu nie było stać na przykład na kupno tych samolotów, a żeby utrzymać moce produkcyjne fabryk właśnie na ewentualne wojny, to należało produkować sporo. W związku z tym należało znaleźć rynki zbytu za granicą i stąd ten eksport uzbrojenia. To jest to, czego nie potrafili zrozumieć decydenci po przemianach w 1989 roku, dlatego ten cały przemysł wojenny padł.
Podczas konferencji wystąpili też m.in. profesor Mirosław Golon z IPN w Gdańsku i UMK w Toruniu i profesor Jan Schilling z tej samej uczelni. Wydarzenie zakończyło się mszą świętą w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Konferencję zorganizowały wspólnie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.